bowiem tymczasowe ogrodzenie, które dzisiaj będzie miało za zadanie oddzielić 4000 polskich kibiców od kibiców litewskiej drużyny. Władze zapowiedziały, że priorytetem ma być bezpieczeństwo, a policjantów z Litwy mają wspierać też polscy funkcjonariusze. Portal podkreśla też, że na wczorajszą konferencję prasową z polskim selekcjonerem Janem Urbanem przyszło około 70 dziennikarzy i dodaje, że skromna sala konferencyjna stadionu w Kownie jeszcze nigdy nie gościła tak licznej grupy przedstawicieli mediów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Państwo też kibicują reprezentacji Polski, 22 i 7 trójek. Można to kibicowanie swoje w jakiś sposób udowodnić, właśnie dzwoniąc do nas. Proszę bardzo, to jeden z przykładów.
Za 3,5 godziny rozegrany zostanie mecz Polska-Litwa, a na trybunach będą gościć premierzy obu krajów, aby oglądać zwycięstwo polskiej drużyny. Jako kibic z Gdyni wierzę, że tak się stanie.
Szkolne dyskoteki, zrozumiałem, że... i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki, po niemieckie porno i na sztuki fajki. Prezent z osiemnastki, wszystkie teksty Kaśki. Sprawa olewników, nikt do dzisiaj nie wie. Miliard w rozumie, a Matka Boska w drzewie. I nastoletnie matki, śluby krwi na żarty, bo nic już tak nie pachnie jak schodowe klatki. I wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. W klubach można palić. Rośnie wielka Polska, pośle jest pancerem. Smutek na mistrzostwach, przegrywanie kaset, chromów sześćdziesiątek, płyty ze stadionu na dobry początek. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną.
Szanowna trójeczko, mamy gorącą prośbę, ponieważ jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest problem z internetem. Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli powtórzycie, o której jest mecz naszych chłopaków z Litwą i też drugi ważny mecz, o której jest Holendrów z Finami.
Prosimy o informację, gdzie nie ma internetu. Bardzo chętnie się tam przeniesiemy, żeby mieć święty spokój. Oczywiście 20:45 mecz Polski z Litwinami, natomiast Holandia z Finlandią zagra od godziny 18.
Tak, a państwo do nas dzwonią. 2 2 7 3.
Proszę tam powiedzieć prowadzącym panom, żeby wspomnieli coś o meczu legend Polska-Niemcy w Chorzowie. O, nie powiedziano nic.
To proszę bardzo, reprezentacja Polski i Niemiec zremisowały 3-3, tak jak tu pan powiedział, w meczu legend na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W wyjątkowym starciu biało-czerwonych po raz kolejny poprowadził trener Jerzy Engel.
No ale jest skandal.
Tak, a jaki?
Łukasz Pozolski zagrał w reprezentacji Polski. Co państwo na to? Rafał Majka. Proszę Państwa, czekamy na telefony dotyczące tego legendarnego kolarza, który dał nam wiele powodów do radości. Jakieś szczególne, związane. Pamiętasz jakiś taki obrazek związany z jego karierą? Bo ja pamiętam jednak te igrzyska, kiedy zdobywał brązowy medal na igrzyskach. A ty?
Ja pamiętam, jak miałem okazję w ogóle porozmawiać osobiście z Rafałem Majką i muszę przyznać, że to był dla mnie zaszczyt.
Tak? Dlaczego?
Bo Rafał Majka może nie okazał się, ale ja go tak wcześniej nie znałem, tylko z telewizji, ale naprawdę bardzo dobrym okazał się rozmówcą.
No tak, i wczoraj był ten...
Był zawsze uśmiechnięty i zawsze... dużo opowiadał o swojej żonie.
No tak, i duży szacunek dla wszystkich osób, co Peleton podkreśla. Wczoraj było to zauważalne podczas tego ostatniego wyścigu Il Lombardia. Zanim powiemy, jak to świętowanie wyglądało i te największe sukcesy Rafała Majki, to Henryk Sytner opowie właśnie o tym wyścigu. Il Lombardia, Il Monumento.
To jeden z najsłynniejszych jednodniowych wyścigów kolarskich, rozgrywanych w październiku na zakończenie sezonu. Nazywany jest ze względu na porę roku wyścigiem spadających liści. Jest zaliczany do 5 kolarskich monumentów, do których należą również Mediolan San Remo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix i Liège-Bastogne-Liège. Inauguracja wyścigu miała miejsce w 1905 roku, a najwięcej zwycięstw odniósł Fausto Coppi. Wygrał 5 razy. Tegoroczna trasa Il Lombardi liczyła 238 km z przewyższeniem ponad 4400 metrów. Po starcie od razu podjazd, a potem zjazd do Bellagio i trasa wzdłuż Lago di Como. A w samej końcówce 19 zakrętów. Na tej trasie, jak było do przewidzenia, bezkonkurencyjny był Tadej Pogacar, który po ucieczce samotnie przejechał linię mety. Drugi był, co też można było przewidzieć, Belg Remco Evenepoel. Wczoraj pożegnał się z wyścigiem Rafał Majka. To dla niego wyjątkowe wydarzenie po 15 latach spędzonych w peletonie, 1075 dni wyścigowych. Przez ostatnie lata pełnił rolę kluczowego pomocnika dla Tadeja Pogacara w zespole Team Emirates i bardzo dbał o swoją formę. Najlepszy dowód to zdobycie tytułu mistrza Polski w wyścigu ze startu wspólnego na wymagającej trasie w okolicach Dobczyc.
Henryk Sytner, bardzo dziękujemy za te relacje. No to trochę więcej w takim razie o Rafale Majce, tym razem Kuba Niziński.
Przed startem, w trakcie i po wczorajszym wyścigu doszło do wielu wzruszających momentów. Tuż przed pożegnalnym wyścigiem kolarze z peletonu utworzyli szpaler z rowerów, przez który przejechał nieco speszony Rafał.
I love the way that cyclists occasionally get this honor.
Yeah, it's a special tradition that.
Absolutely glorious. So, Raf Majka, a fabulous personality as well. I've never heard a bad word said against this man.
Potem już w trakcie wyścigu decydującą akcję mistrz świata Tadej Pogacar rozpoczął chwilę po zakończeniu pracy przez Majkę, który mocnym tempem rozerwał czołową grupę.
Rafa Majka gets a salute from his team leader there as he signs off for the final day.
Zanim Pogacar ruszył do ataku, zasalutował jeszcze Polakowi, dziękując w ten sposób za wsparcie i pomoc na trasach wyścigów w ostatnich latach. Pogacar na finiszu jeszcze raz wyraził uznanie Majce. Dziękuję, Rafał, krzyknął do kamery tuż przed linią mety. Rafał Majka koniec rywalizacji w zawodowym peletonie zapowiedział podczas tegorocznego Tour de Pologne. Mimo wielkich pieniędzy, które proponowali właściciele teamu Emirates, Rafał mówił, że teraz jego karierą będzie rodzina. Dla Rafała przełomów w karierze było bez wątpienia kilka, ale wyjątkowy był maj 2013 roku, kiedy po raz pierwszy w wielkim turze Giro d'Italia był liderem swojej grupy. Wyścig zakończył na 7. miejscu.
Byłem bardzo dobrze przygotowany przed Giro Italia. Spędziłem niekiedy nawet 8 godzin na rowerze dziennie. Także miałem taką cichą nadzieję, że wystąpienie w moim pierwszym turze jako lider na Giro Italia, że wypadnę dobrze i jakoś się okazało, że udało się.
Z każdym dniem widziałeś, że twoja sytuacja w grupie jest coraz mocniejsza. Czy na początku, jak zobaczyli koledzy z innych grup, no jedzie Rafał Majka jako lider swojej grupy, traktowali cię tak z przymrużeniem oka, czy od samego początku to zawodostwo pełne?
To znaczy w gronie pro touru, tak zwanego zawodowstwa, po prostu wszyscy się traktują jak czujnie i po prostu, żeby ani jeden, bo zawsze jest jakaś niespodzianka, więc zawsze kogoś pilnowaliśmy.
No jak teraz traktujecie peleton? Dużo kolegów, starszych kolegów ze świata kolarskiego przychodziło i podchodziło, że no chłopie, możesz namieszać?
To znaczy ja już w sumie w tamtym roku na WLC Spaniak pracowałem na Alberto Contadora, na mojego lidera. Już pokazałem, na co mnie stać w górach, a teraz to tylko potwierdziłem i szefostwo jest po prostu zadowolone, to co zrobiłem, jaki wynik, punkty dla drużyny i ogólnie, także jestem zadowolony z siebie.
To był fantastyczny początek, choć w tym wywiadzie, który przeprowadziłem z Rafałem zaraz po Giro, było jeszcze wiele niewiadomych. Największe sukcesy jednak eksplodowały. Rafał Majka jest przecież brązowym medalistą igrzysk w Rio de Janeiro. Wcześniej jako pierwszy Polak wygrał klasyfikację górską najważniejszego kolarskiego wyścigu świata Tour de France. Był trzeci na Vuelcie i jako pierwszy Polak po wielu latach przerwy zwyciężył Tour de Pologne.
Zwycięzca Rafał Majka!
Dokonałem tego po 10 latach, dwa etapy i wygrana w generalce, to chyba coś wielkiego. Czasówka nie była pode mnie, ale dałem z siebie wszystko. Teraz lewo zostaje na nogach, szczerze powiem. To był najcięższy dzień z całego Tour de Pologne.
To zwycięstwo na rynku w Krakowie po jeździe indywidualnej na czas było wyjątkowe. Ale w tym miejscu trzeba także powiedzieć, że Rafała Majki kolarza nie byłoby bez wsparcia rodziny, rodziców i żony Magdy. Dla trójki Kuba Niziński.
Panie Rafale, wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego najlepszego.
Proszę odpoczywać na tej zasłużonej emeryturze. No ale czasami na rowerek trzeba wskoczyć.
Oj tak. Słuchają Państwo trzeciej strony medalu, a teraz o Klaudii Zwolińskiej, która rozbiła bank. Z Mistrzostw Świata przywiozła 3 medale, 2 złote i brąz. Ma chrapkę na więcej, bo jest wobec siebie bardzo wymagająca. Po powrocie z Australii z naszą wybitną kajakarką górską rozmawiał Dariusz Urbanowicz.
kajakarstwie górskim. Wyścig trwa kilkadziesiąt sekund. Tych wyścigów w trakcie regat, w trakcie zawodów jest bardzo dużo. Jak wygląda regeneracja pomiędzy nimi u ciebie? Jak to wygląda w skali takiego właśnie zużycia energii?
Jest to bardzo ciężkie do pogodzenia. Ja tak naprawdę kilka lat uczyłam się, jak pogodzić kilka konkurencji. Jeżeli chodzi o te pierwsze starty w slalomie, ja miałam dwa przyjazdy w ciągu dnia, wiadomo, to jest całe przygotowanie, rozgrzewki, rozwiosłowania, więc jest to ciężkie w realizacji, ale pierwszy, drugi dzień nie jest taki zły, bo po prostu jestem przyzwyczajona, że tych startów jest dużo, ale w ciągu 48 godzin ja miałam 10 przyjazdów po 90-100 sekund maksymalnych tak naprawdę, więc regeneracja między nimi jest kluczowa. Jednak myślę, że jeżeli ktoś oglądał te moje starty, to w slalomie naprawdę fizycznie widać było, że jestem bardzo dobrze przygotowana. W kajakrosie niefortunnie troszeczkę wylosowałam na samym początku, no w pierwszym biegu tak naprawdę mistrzyni świata i mistrzyni olimpijską w jednym biegu miałam. Ja wiedziałam, że jak po prostu ja to przejdę, to już przed finałem mnie nie zatrzymają. Ale to było bardzo istotne, że trafiłam na nie, ponieważ to mi dodało skrzydeł, ale zabrało mi też bardzo dużo energii. I jak ktoś oglądał mój finałowy przejazd crossowy, to już widać po prostu było, jak ja gasnę i tam zębami po prostu zaciskam, żeby tylko tam dojechać, ale naprawdę było już fizycznie bardzo trudno. Jeżeli chodzi o samą regenerację, to po prostu tutaj sztab stawał na wysokości zadania. Chodzili za mną wszędzie, byle żebym ja się nie męczyła. Wszystko mi przynosili, praktycznie mi wodę z rurką podstawiali, żebym ja przypadkiem nie musiała po tą wodę sięgać. Oczywiście tutaj przesadzam, ale tak było i myślę, że to jest bardzo istotne, bo bardzo dużo energii się traci na taką otoczkę naokoło i tego się nauczyłam, szczególnie po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Bo tam popełniłam taki błąd, bardzo dużo dałam z siebie podczas tych pierwszych startów, kiedy miałam sukces w K1. Teraz już wyciągnęłam wnioski i wiem, co zrobić, żeby zdobywać jakby więcej tych medali.
Jak przekuć te twoje sukcesy i olimpijski, pewnie już się coś dzieje, a teraz ten z Mistrzostw Świata na popularyzację kajakarstwa, żeby tak wszyscy wiedzieli, tak jak w piłce nożnej, co to jest spalone, co to jest karne, to tak, żeby było wiadomo, co się dzieje w kajakarstwie.
Myślę, że to jest też taki długotrwały proces, ale ja ze swojej strony robię to, co mogę, czyli tutaj sukcesy i dokładam do tego taką pracę, na przykład startuję z projektem za tydzień, na fali z Klaudią Zwolińską w szkołach podstawowych, gdzie będziemy po prostu promować sport, samą ideę sportu, tych wartości sportowych. I nie będziemy mówić tylko o kajakach. Będzie bardzo dużo mowy o tym, że marzenia można spełniać, trzeba trochę popracować, ale wszystko jest możliwe. Myślę, że jest to bardzo, bardzo długi i ciężki proces i nie zależy tylko ode mnie. Tutaj musimy działać na wszystkich frontach tak naprawdę. Ja celuję w młodzież, bo w tym odnajduję się bardzo dobrze. Czym więcej medali, tym ta popularyzacja kajakarstwa slalomowego w Polsce działa bardziej prężnie.
Co z tymi torami? Od tego dużo zależy, jeśli nie wszystko.
Tak, mamy jeden tor w Krakowie, gdzie odbywają się główne imprezy, walczymy o tor w Nowym Sączu, jest to całkowicie realne. Zobaczymy, mam nadzieję, że on będzie, ale ja na razie się skupiam też na torach, gdzie będą kwalifikacje olimpijskie, gdzie będą same igrzyska olimpijskie, więc tych wyjazdów trochę będzie, ale jakby był tor u mnie w mieście, gdzie można było trenować na co dzień, byłoby na pewno świetnie.
W Australii, w Sydney jest bardzo silna polska diaspora. Jaki był odbiór twoich sukcesów tam na miejscu?
Jeżeli chodzi o w ogóle kibiców, to byliśmy na drugim miejscu. No bardzo dużo było kibiców z Polonii. Oczywiście wygrała Australia, ale myślę, że niedużo. Bardzo się cieszyliśmy, ale też Polonia nam bardzo pomagała tam organizacyjnie. Trzeba im naprawdę chylić czoła, bo stawali na głowie, żebyśmy mieli jak najlepsze warunki, żebyśmy się czuli jak w Polsce.
Jak daleko jest od tego ścigania się na kajakach, na torach, do takiego przyjemnościowego popływania sobie whitewater w górach. Masz na to czas?
Nie mam za bardzo czasu na to, bo po prostu na co dzień mam bardzo dużo obowiązków, ale każdy trening dla mnie jest fajną rzeczą. Ja staram się być wdzięczna za to, że mam taką możliwość. Pojechałam do Australii, ja tam przed mistrzostwami świata sobie myślałam, że kurczę, ile ludzi pewnie marzy o tym, żeby mieć taką sytuację. Ja się stresuję mistrzostwami świata, ale tutaj jestem na co dzień z fajną ekipą, z fajnym sztabem. Dopieszczamy to, żebym była jak najlepiej przygotowana i wiadomo, w sporcie jest bardzo dużo ciężkich momentów i myślę, że ich jest więcej niż tych sukcesów, ale trzeba doceniać to, że mamy takie możliwości i z tego jestem bardzo wdzięczna.
Uciekłaś od Whitewater?
Uciekłam od Whitewater troszeczkę. Miałam okazję w Nowej Zelandii płynąć takimi wodospadami, że byłam po prostu tam przerażona. Pewnie to powtórzę kiedyś, ale może po zakończeniu kariery dla bezpieczeństwa.
A z Klaudią Zwolińską rozmawiał Dariusz Urbanowicz. We'll be right back.
pogratulować koszykarzom Górnika Wałbrzych wczoraj po bardzo ciężkim meczu ze Śląskiem Wrocław wygrana. Pozdrawiam, Michał Zewnigóry.
My też gratulujemy i pozdrawiamy. W minioną sobotę na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbył się międzynarodowy meeting lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W konkurencjach biegowych oraz technicznych wystartowali zawodnicy w trzech kategoriach: z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa oraz osoby w spektrum autyzmu. Wydarzenia na stadionie śledził Łukasz Firchał.
Ze mną Piotrek, złapany po startach. Co dzisiaj robiłeś tutaj na stadionie AWF-u?
Biegałem 100 metrów.
A jak ci poszło?
Doskonale.
Marta Zborowska, Handicap Zakopane, trenerka. Jak wyglądały przygotowania do tego meetingu tutaj na stadionie AWF-u w Warszawie?
Trenujemy lekkoatletykę od kwietnia, odkąd skończyliśmy sezon narciarski. No, naszym głównym sportem, który uprawiamy, to jest narciarstwo alpejskie z racji miejsca zamieszkania. I mieliśmy treningi lekkoatletyczne przez cały okres maja, czerwca, lipca, w sierpniu mieliśmy obóz kondycyjny, w związku z czym wyniki są, uśmiech jest na twarzach dzieci, także jesteśmy bardzo dumni ze swojej pracy i z pracy naszych podopiecznych.
Ze mną Regina, widziana na lotnisku po olimpiadach specjalnych, a dzisiaj tu na AWF-ie. W jakich konkurencjach startowałaś?
Startowałam w pchnięcie kulą i bieg na stówę teraz będzie.
Przed tobą jeszcze, tak?
Tak, jeszcze przede mną.
A jak ci poszło pchanie kulą?
No chyba najlepiej.
Dla nich oczywiście jest radość, jest rywalizacja, ale medal jest jakby ważny. My już jesteśmy na takim etapie, gdzie oni rozumieją, po co przyjeżdżają, o co walczą, w związku z czym na pewno ten medal jest. Nasza satysfakcja też. Mamy kadrę bardzo dobrą, wykwalifikowaną, ale też mamy bardzo dobrych zawodników i muszę pochwalić rodziców, którzy naprawdę robią wspaniałą robotę.
Tata Magdy Dąbrowskiej. Jak wyglądały przygotowania do tego międzynarodowego meetingu tutaj?
Długa seria treningów, tak naprawdę to jest końcówka naszego sezonu. Patrząc na cały sezon, to myślę, że był bardzo udany. Zaczęliśmy od tego, że byliśmy w Czechach na Mistrzostwach Europy. Byliśmy również na Mistrzostwach Polski 2 tygodnie temu, gdzie Madzia wymiatała na 100 metrów, 200 metrów i skoków dal. Także to jest końcówka sezonu dla nas. Myślę, że bardzo fajna impreza pod kątem właśnie takiego wyhamowania i pokazania, co jednak wszyscy wypracowaliśmy przez ten sezon.
Ze mną Robert Krasnodębski, rodzic, chyba najbardziej aktywny tutaj na stadionie AWF-u. Biega pan z nimi, można powiedzieć. Jakie to emocje towarzyszą tutaj panu?
Fantastyczne emocje. To są ludzie, którzy bardzo serio traktują sport. Ten sport jest dla nich wszystkich, to jest dla nich rozwój. Rozwój nie tylko fizyczny, ale umysłowy, bo jednego od drugiego nie da się oddzielić. Jest fantastycznie.
Uważam, że sport to jest piękna sprawa. Nie tylko daje satysfakcję, ale również daje przygotowanie do dorosłości.
Łukasz Firchał przygotował materiał, a państwo do nas dzwonią w sprawie dzisiejszego meczu Polski z Litwą i obecności na trybunach premierów.
Jestem na antenie. O, pani nagra. Proszę panią, to wiem, że pani mnie nie wyemituje, bo gdzie Tusk bierze udział, tam jest wielka porażka.
Nie, tak źle nie będzie, proszę pani. Wygramy z Litwą, proszę się nie martwić. Zapraszamy na drugą godzinę naszej audycji. Będzie o żaglach, pożeglujemy, będzie o konkursie chopinowskim. Stefan Szczepłek pięknie będzie opowiadał, do tego Kasia Dulnik nas odwiedzi.
Tak, o koszkówce też będzie.
Tak, o integracyjnym festiwalu sportowym. Zapraszamy, kilka minut po 18.
Autopromocja.
Koncert charytatywny wspierający misję Lekarzy Bez Granic. Premiera radiowa części drugiej. Kilka dni temu w Warszawie dla Gazy zagrali i zaśpiewali Organek, Gabakulka, Barbara Wrońska, Anna Karwan, Natalia Schroeder, Julia Kamińska, Natalia Grosiak, Jara Alnimer, Wiktor Dyduła i Nathan Kryszk. Koncert dla Gazy Sending You Light. Do usłyszenia dziś tuż po 19:00. Do zobaczenia na kanale YouTube Trójki.
Jesteś dobry.
Chętnym do przyłączenia się polecamy zbiórkę, która trwa na stronie pomagam.pl/strefa-gazy.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Marian, a gdzie mogę kupić
na ten... mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, nauczyłam go ja. Całkiem niedawno, kiedy to tata przytarł zderzak. Na OLX można znaleźć nawet trudno dostępne części. Bez przepłacania i od sprzedawców, z którymi łatwo skonsultujesz się przed zakupem. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.
A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior.
Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego?
To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów.
Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior.
Zdrowit.
Wild Bean. Gdy kawy trzeba mi, przyjeżdż do mami pi.
Teraz pyszna i aromatyczna kawa w Wild Bean Cafe na stacjach BP 50% taniej. Aktywuj kupon w aplikacji BP Me i korzystaj do 19 października. Szczegóły na bp.pl.
Szukasz sposobu na ogrzanie domu? Znajdziesz go na Allegro. Na Allegro znajdziesz wszystko, co potrzebne, by w Twoim domu było ciepło. Kotły spełniające normy czystego powietrza, sterowniki, pompy ciepła i więcej w super niskich cenach. Jak ogrzewanie, to Allegro.
Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po 27% rabatu na drugi tańszy towar.
Yo, Mediamarkt.
Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 14 do 18 października i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów.
Volkswagen.
Żegnamy reklamy.
Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 października, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczęło się wdrażanie systemu Enter-Exit na dwóch przejściach granicznych. Chodzi o to, aby zautomatyzować kontrolę osób przyjeżdżających spoza Unii. Kolejna rozmowa prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Tematem ponownie były rakiety Tomahawk. Estońska granica zamknięta do wtorku. To po tym, jak w pobliżu pojawili się rosyjscy żołnierze. Rozpoczęło się wdrażanie systemu Enter-Exit na dwóch przejściach granicznych w Medyce i Przemyślu. W kolejnych miesiącach będzie on wdrażany w innych miejscach na Podkarpaciu.
System pozwoli jeszcze lepiej zabezpieczać granice. Zgodnie z planem już w kwietniu przyszłego roku system będzie wdrożony w pełnej formie w tych wszystkich 29 krajach. Od tego momentu nie będziemy już stemplować paszportów podróżnych właśnie tej kategorii, którzy przyjeżdżają do Europy w ramach pobytu krótkoterminowego.
Mówił rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Piotr Zakielarz. Od grudnia do systemu EES dołączą lotniskowe przejścia graniczne w Bydgoszczy, Łodzi czy porcie Warszawa-Modlin. Podbijanie stempli w paszportach cudzoziemców zakończy się docelowo w kwietniu 2026 roku. Zastąpi je cyfrowy system, który z pewnymi wyjątkami będzie rejestrował dane biometryczne obywateli państw spoza Unii, ich dane z dokumentu podróży oraz daty podróży.
Wyłączenie Polski z unijnego mechanizmu relokacji migrantów było bardzo prawdopodobne od samego początku. Tak uważa politolog i historyk profesor Roman Baker. Wczoraj premier Donald Tusk potwierdził, że Polska ma być zwolniona z obowiązkowej relokacji, jak i z udziału finansowego w pakcie migracyjnym. Ekspert mówił w Polskim Radiu, że według założeń z mechanizmu miały być zwolnione te państwa, które przyjmują najwięcej migrantów. Przypomniał, że w Polsce przebywa duża liczba uchodźców z Ukrainy.
Trzeba pamiętać, że tak zwany pakt o migracji przewidywał od początku, że z mechanizmu obowiązkowej relokacji uchodźców zostaną wyłączone te państwa, w których przebywa najwięcej migrantów. W przypadku Polski mamy do czynienia z około 2–3 milionami uchodźców wojennych z Ukrainy i tym samym było wiadomo, że punkt Polska będzie tym samym wyłączona z tego obowiązku.
Szczegóły dotyczące obowiązków państw członkowskich w ramach paktu migracyjnego Komisja Europejska ma przedstawić w środę. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem o wzmocnieniu zdolności obronnych Ukrainy oraz o możliwości wykorzystania pocisków Tomahawk. To już druga rozmowa telefoniczna obu przywódców w krótkim czasie. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy wskazał, że wzmocnienie ukraińskiej obrony ma zachęcić Rosję do podjęcia rozmów pokojowych. Współpracujemy z Ameryką nad wzmocnieniem naszej obrony powietrznej i wszystkich naszych zdolności obronnych. Przede wszystkim rozmawiamy o rakietach Patriot, ale także naszych działaniach ofensywnych dalekiego zasięgu. Rosja obawia się, że Amerykanie mogą dać nam Tomahawki. Tego rodzaju naciski mogą przyczynić się do pokoju. Zełenski dodał, że omówił z Trumpem kwestie związane z sektorem energetycznym, który niedawno był silnie ostrzeliwany. Grupa rosyjskich żołnierzy była przyczyną tymczasowego zamknięcia fragmentu estońskiej granicy. Służby podkreślają, że to niezbędne działanie, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Estonia zamknęła fragment drogi numer 178. Jej część o długości 1 kilometra prowadzi przez terytorium Rosji. Nie można tam się zatrzymywać i opuszczać pojazdu. Estońskie media podają, że rosyjski oddział znalazł się na drodze i liczył kilku żołnierzy. Była to sytuacja nietypowa, bo stali oni bezpośrednio na drodze, z której korzystają też Estończycy. Wojskowi opuścili już teren. Mimo to droga ma być zamknięta do wtorku.
Klimat.
W większości Polski jakość powietrza jest bardzo dobra. Jedynie miejscami na południu, w centrum i północy kraju jest dobra. 34% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Na termometrach teraz przeważnie od 12 do 14 stopni. Do końca dnia zachmurzenie duże, miejscami możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Jutro na krańcach południowych oraz okresami na północnym wschodzie zachmurzenie wzrastające do dużego. Miejscami na północnym wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie głównie od 11 do 13 stopni.
Zapraszamy do reklamy.
Marian, a gdzie mogę kupić
na mediaexpert.pl?
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl?
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Jesień, zimno, szaro i chorobska w pakiecie.
Ja tu mam pakiet medyczny i premię.
Ale jak?
Wygodnie zakładasz firmę i konto firmowe w Crédit Agricole. Wybierasz pakiet medyczny i możesz zyskać aż 2000.
Ty też rozkręć jesienią biznes z Crédit Agricole. Otwórz firmę i konto firmowe, wybierz pakiet medyczny i zgarnij w sumie nawet 2000 zł premii. Bank Crédit Agricole.
Promocja Konto Biznes z premią edycja druga trwa do końca roku. Otwórz konto biznes. Daj i utrzymaj zgody marketingowe przez rok. Zyskasz darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy internetowe przez rok. Premię 1200 zł, jeśli co miesiąc przez rok na konto wpłynie 3000 zł. I zrobisz na nim 5 transakcji. 500 zł, jeśli w ciągu 90 dni opłacisz wybrany pakiet medyczny i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. I zrobisz na nim 5 transakcji. 300 zł, jeśli założysz u nas firmę i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. Szczegóły, regulamin promocji na crediagricol.pl / na firmy.
Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
Ascorvita Max?
Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
Zdrowid. Igrzyska Wolności w Łodzi. Spotkania, rozmowy, idee na czas niepewności. Po raz pierwszy w Polsce. George Clooney, a także Natalia
Ade Barbaro, Szczepan Twardoch, Aleksandra Mirosław, Marek Kondrat, Megan Nolan, Edward Lucas, Joanna Kuciel, Frydryszak, Jurek Owsiak i inni. Od 24 do 26 października Expo Łódź, organizator Fundacja Liberté. Partnerzy strategiczni: Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A?
Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver.
Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu.
Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po 27% rabatu na drugi tańszy towar. Yo,
Mediamarkt.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7 minut po 18.
Trzecia strona medalu.
Na drugą godzinę zapraszają
Adam Malecki
i Norbert Michalak.
Zobacz, jak ten czas leci. Już jest 8 po 18.
A, to szybko, tak. No ten czas leci szybko, ale mam nadzieję, że z nami państwu się nie nudzi. To teraz przypomnijmy o tych najważniejszych wydarzeniach.
Najważniejsze, sportu. Tak. Dotyczy tego wieczornego meczu. No tak. O 20:45 Polska w Kownie zagra z Litwą. Trwa już spotkanie też w naszej grupie. Holandia gra z Finlandią. Od 9 minut wciąż 0-0.
Siatkarze Cisterna Volley zajęli trzecie miejsce w towarzyskim turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. Włoski zespół w spotkaniu o brąz wygrał z Jastrzębskim Węglem 3-2. Przed nami jeszcze finał.
Takie dwie informacje dotyczące Barcelony. Dzisiaj media z Barcelony poinformowały o tym, że Robert Lewandowski w tym sezonie zakończy swoją współpracę z Dumą Katalonii, a jeżeli chodzi o Ewę Pajor, to na pewno Barcelonie jeszcze pogra. Natomiast nie wiadomo, na ile poważna jest kontuzja, której nabawiła się podczas dzisiejszego meczu. Strzeliła gola 6-0. Barcelona pokonała w Madrycie Atletico, natomiast Pajor nabawiła się kontuzji kolana i w 70. minucie musiała opuścić boisko.
To jeszcze wiadomość z Nowego Jorku. Jakob Kiplimo wygrał maraton, przepraszam, nie z Nowego Jorku, a z Chicago. Wygrał maraton w Chicago. Ugandyjczyk uzyskał 7. w historii wynik na tym dystansie. 2 godziny, 2 minuty i 23 sekundy.
I najświeższa informacja. Holandia już prowadzi w 10. minucie 1-0 z Finlandią, a u nas w studiu za chwilę pojawi się gościni. Tak. Będzie tajemnica. Kto taki?
To kiss someone, to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. 'Cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me, show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're our rendezvous late. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire.
A w studiu już Kasia Katarzyna Dulnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, wolę Kasię.
Dobrze, Kasia Dulnik była reprezentantka Polski w koszykówce, ale także mistrzyni Europy z 99 roku. I to warto powtarzać z tego względu, że się tak zastanawiam, kiedy nasze koszykarki powtórzą taki sukces.
No ja też się zastanawiam i wciąż trzymam kciuki. Myślę, że teraz troszkę idzie to w dobrym kierunku.
Właśnie odmłodzona kadra.
Tak, idzie dobrze. W ogóle wydaje mi się, że w polskiej koszykówce coś drgnęło w tą dobrą stronę. Mam nadzieję, że teraz sukces chłopaków odbije się też szerokim echem w takiej kwestii promocji koszykówki w Polsce.
Szóste miejsce, sukces.
Sukces.
Trzeba powiedzieć.
Tak, sukces.
Czy to są też efekty pani jakiejś pracy i działania? Bo słynie pani przynajmniej w Warszawie z tego, że zachęca pani młodzież, a nie tylko młodzież, ale także rodziny do... No, do ruszania się, do sportu.
Nie tylko koszykówka.
Czy myśli pani, że taki efekt takich działań to też jest to, co się potem przekłada na wyższy sport, na najwyższym poziomie?
Tak, ja myślę, że tak. Znaczy nie nadawałabym sobie za dużo, że to moja zasługa, ale takich osób jak ja jest pewnie bardzo wiele w Polsce i mam nadzieję, że bardzo, bardzo wiele. Ale ta praca u podstaw, ta praca namawianie do sportu, zachęcanie do sportu rodzinnego, co mnie bardzo fascynuje i kręci, to jest dobra droga do tego, żeby wychwytywać talenty i żeby one później zdobywały Mistrzostwo Europy.
A co jest tym takiego fascynującego?
Mnóstwo.
Dlaczego panią to kręci?
Kręci mnie to dlatego, że przychodzą rodzice z dziećmi, że ja nie widzę tego, że rodzic siedzi na ławce gapiąc się w telefon czy w laptopa, a dziecko ćwiczy, tylko po prostu oni robią to razem. Bardzo mnie fascynuje to, jak chłopiec w zeszłym tygodniu powiedział: jak to, będziemy się w berka z dorosłymi bawić? Że oni w ogóle sobie tego nie wyobrażają. Że okazuje się, że mama, ta, która jest na co dzień w szpilkach, umalowana i w spódniczce, zakłada dres i biega szybciej od swojego nastoletniego syna.
No właśnie, rodzice dają radę.
Dają. Dają, chociaż jest niełatwo. No dzisiaj graliśmy w kosza i były konkursy rzutowe i dzieci dwa razy ograły rodziców.
To proszę powiedzieć to mojej córce, bo ja dzisiaj powiedziałem, że może pójdziemy w poniedziałek na pani zajęcia, a ona: tato, przecież ty nie dasz rady. Będziesz stękał, że cię boli to, tamto.
Da tata radę, jak nie da rady, to postawi córce lody.
No tak, ja to skądś znam. Nie tylko lody, ale i też pizza.
Dobre ciacho, pizza, co tam...
Dobrze, to teraz pani Kasiu, proszę powiedzieć o tym najbliższym, o tej najbliższej imprezie, która będzie w Warszawie, zresztą bardzo ważna.
Tak, to jest nasza impreza, którą my robimy już po raz szósty. Ona już trwa więcej lat. To jest bardzo ważna impreza. To jest integracyjny festiwal sportu. W tym roku ma końcówkę Warszawa 2025. To jest impreza, która ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. No to jest bardzo wzruszające. Mnie już się trochę głos łamie. Wiem, że będę tego 16, że będę uronił łezkę. W tym roku mamy w ogóle rekordową liczbę osób. To będzie 363 osoby. W tym większość z niepełnosprawnościami. Ten integracyjny festiwal to oznacza, że są też osoby pełnosprawne, które dzieci ze szkół powszechnych, które będą uczestniczyły razem z osobami z niepełnosprawnościami na różnych stacjach sportowych. Tam są różne zadania.
Właśnie miałem pytać, w jakiej formie to będzie?
Słucham?
W jakiej formie to wszystko będzie?
To jest taki, to są stacje, na tych stacje o różnej tematyce, na przykład oczywiście jest rzut do kosza.
Musi być.
To nie jest nic dziwnego, ale są też, jest blespot, są łuki, jest unihokej, więc będzie też Straż Miejska ze swoim kołem fortuny. Będzie kilka takich rzeczy, stacji, na których będą wszyscy ćwiczyli. Oni zbierają, mają takie karty startowe. Na tych kartach startowych będą zbierali pieczątki i na każdej stacji dostają jakieś drobne upominki, które będą sobie wkładali do plecaczków, które wcześniej otrzymują. No i to jest po prostu bardzo przyjemne. No, jeśli ktoś z państwa nie będzie 16 w czwartek pracował między godziną 10 a 14, to ja po prostu zapraszam na Obozową 60, na trybuny, żeby zobaczyć, jak po prostu można się pięknie bawić.
Tak, my też popieramy to. Nie wiem, czy miała pani okazję usłyszeć reportaż reportaż. No, materiał Łukasza Firchała też o rywalizacji osób z niepełnosprawnościami z AWF-u i rzeczywiście za każdym razem to chwyta za serce i jest ujmujące, a integracja w tym przypadku jest niezwykle ważna.
Tak. I to też jest, ja myślę, znamienne, że w tym roku udało nam się pozyskać kilku sponsorów, że pan prezydent Warszawy objął patronatem po raz kolejny tą imprezę, że jest też patronat PKOL-u. To wszystko świadczy o tym, że to jest rzecz potrzebna i szczerze skorzystam z okazji. Mam takie marzenie. Chciałabym, żeby miasto stworzyło na wzór senioriady, taką olimpiadę dla sportowców na stadionie, dla sportowców z niepełnosprawnościami, żebyśmy mogli się raz w roku spotkać, żeby to było naprawdę kilkaset, 700, 1000 osób, które zapełnią trybuny i te osoby, które będą ćwiczyły, biegały, zdobywały medale. I chciałabym, żeby to było poprzedzone zajęciami, które by były prowadzone w dzielnicach. To jest takie moje ostatnie marzenie.
Ale patrząc pani głęboko w oczy, mam wrażenie, że w pani przypadku marzenia się spełniają.
Tak.
Spełniło się sportowe, także spełni się organizacyjne.
Mam nadzieję, że tak. Moje dzieci mówią, że mama całe życie na farcie, więc trzymajmy się tej wersji.
A czy amatorska szkolna liga koszykówki wciąż funkcjonuje?
Tak. W tym roku nie funkcjonowała z mojej winy, bo przegapiłam termin składania dokumentów. Tak się też zdarza, jak się dużo rzeczy robi. Ale była w zeszłym roku wznowiona. Zresztą ona była inspiracją do tego, żeby Ministerstwo Sportu stworzyło te ligi szkolne, zdaje się, one się tak nazywały. Więc ta moja amatorska szkolna liga była dokładnie przeglądana, żeby stworzyć ten program. To bardzo miłe. I będzie jeszcze. Jest też mikrobasket. Taka koszykówka dla najmłodszych dzieci, którą podpatrzyłam u Litwinów i która też 2 lata temu po raz pierwszy zrobiliśmy. Małe dzieci w wieku 3, 4, 5, 6 lat grają 2x2x2 kosze. To też warto zobaczyć.
Też jest koszykarski powsin.
Jest też koszykarski powsin, tak.
No to miałem okazję zobaczyć. Wygląda to bardzo dobrze i poziom też jest całkiem niezły.
Tak. No w tym roku były 4 turnieje. To jest...
Basket amatorski.
Basket amatorski, tak. No to jest to, co dla mnie jest taką kwintesencją. Bo nie chodzi o to, żeby... wszyscy byli mistrzami. Jakby nie może być celem zdobycie mistrzostwa. Celem ma być aktywność sportowa i to jest ta droga. Nie sam cel, tylko chodzi o tą drogę, o aktywność, o to, żeby wszyscy uprawiali sport, bo tak naprawdę to jest prewencja naszego zdrowia.
Oczywiście, głowa potem dobrze działa,
tak,
jak się poruszamy.
Endorfinki,
tak. Gdzie szukać wszelkich informacji?
No, ja jestem najbardziej aktywna na Facebooku. Wiem, że to młodsi powiedzą, że to już jest...
Ale u nas wszyscy
troszkę,
słuchają.
Tak, tam ja jestem najbardziej aktywna i tam wszystko wrzucam. Wiem, że informacja o tym turnieju integracyjnym Festiwalu Sportu będzie też w Polskiej Agencji Prasowej, więc też jest mi miło. Mam nadzieję, że ona będzie rozpowszechniona. Ponoć też były reklamy w tramwajach.
I na stronie Fundacji Kasi Dulnik?
Tak, też. I na stronie Fundacji Kasi Dulnik też. Mam nadzieję, że tam będzie. Jak usiądę, przyjdę, to dzisiaj może wrzucę.
Wspaniale.
Tak, no to zapraszamy i oczywiście też zachęcamy do aktywnego udziału, żeby ruszać się, a przede wszystkim grać w koszykówkę. No może inaczej, przede wszystkim ruszać się i trochę grać w koszykówkę.
Tak, no wiecie, koszykówka jest najpiękniejszą dyscypliną i też bardzo rozwijającą. Nie ma drugiej takiej.
Kasia Dulnik, przepraszam, była gościem w trzeciej stronie
gościnią.
Medalu. Gościnią, tak jest.
Mogę
dziękuję
być
za...
gościem.
Dobrze.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Już jesień nastąpiła, zima powoli sprawi, że będziemy na bojerach śmigać, ale to jeszcze ostatnie podrygi, żeby jednak pożeglować.
Mistrzostwa Polski klasy MOD. Tu jest foil główny, main foil z lotką, jak w samolocie, oraz foil tylni. I na każdego foila trzeba trochę poświęcić czasu, żeby to dobrze poskładać.
Jak normalna łódka posiada ster i miecz, żeby się poruszać w wodzie i nią kontrolować. Mateusz Szweda. Tak tutaj również jest ster i coś na podobie miecza, natomiast na dole jest hydroskrzydło. Czyli to jest wykorzystanie tej samej zasady, która pozwala samolotom latać, tylko że zamiast tego skrzydła opływać powietrze, opływa je woda. No i to sprawia, że generuje się siła, która po prostu tą łódkę fizycznie wynosi z wody. Nie jest niczym niezwyczajnym dla tych łódek, żeby osiągać prędkości 40-50 nawet 60 km na godzinę. Porównując do łódek o tej samej wielkości, tylko które są w konwencjonalny sposób zbudowane, no to po prostu jest jak przyrównywanie malucha do Formuły 1.
Beniamin Kobierski, prezes klasy FIN, obecny po wczorajszych wyborach. Klasa się bardzo mocno rozwija. Na tegorocznych Mistrzostwach Polski wystartował 47 Finów. Stajemy się, można powiedzieć, postolimpijską potęgą. Także lżejsi zawodnicy mogą startować. Klasa skupia też dużo mastersów. Można startować też w wieku powyżej 60, powyżej 70 lat.
Fajny wiaterek, powiało, no ale mogłoby być ze 3 stopnie więcej. Z minus 15. Bartek Szydłowski, reprezentuję klub Sailing Legia. W tym sezonie mieliśmy 10 regat do Pucharu Polski. Po raz trzeci wygrałem Puchar Polski, obroniłem tytuł Mistrza Polski w tym roku, więc w sumie udany.
Milena Maciuszko, zawodniczka Sailing Legia, startująca w klasie Europa. Cieszymy się, że Europa wróciła na Zegrze. W zeszłym roku były pierwsze regaty, w tym roku już są regaty pucharowe. Jest to dawna klasa olimpijska. Kiedyś kobiety się ścigały w tej klasie na olimpiadzie. Nasze zawodniczki również reprezentowały. To była Weronika Glinkiewicz i Monika Bronicka. Została ta klasa wycofana. Można ją nazwać trochę tak baby fin, bo to jest taka mniejsza wersja fina. Bardzo techniczna klasa. Trudna i ucząca żeglarstwa. To jest takie marzenie spełnione po latach, o którym zawsze marzyłam i 6 lat temu postanowiłam je spełnić. Nie myślałam wtedy jeszcze o żeglarstwie regatowym, więc ja jestem przykładem tej osoby, która może zacząć żeglarstwo w każdym wieku. Zaczęłam, były początki trudne, ale idziemy do przodu.
A na Oceanie Zegrzyńskim z mikrofonem pływał Dariusz Urbanowicz.
Trzecia strona medalu.
Liga NHL, najlepsze hokejowe rozgrywki na świecie, wróciła do rywalizacji. Za nami inauguracja i pierwsze mecze. Hokeiści walczą na kanadyjsko-amerykańskich lodowiskach, a z kolei koszykarze NBA złożyli wyjątkową wizytę w Chinach. Jan Pachlowski.
To będą wyjątkowe rozgrywki dla hokeisty Washington Capitals Aleksandra Owieczkina. Właśnie mija 20 lat od momentu, kiedy zadebiutował w NHL. W marcu Rosjanin pobił historyczny strzelecki rekord Wayne'a Greckiego. Przed sezonem Owieczkin miał na swoim koncie 897 bramek i w najbliższych miesiącach będzie tylko śrubował swoje fenomenalne osiągnięcie. Posłuchajmy Aleksandra Owieczkina. Nie odpowiem na pytanie, czy myślę o sportowej emeryturze. Wciąż gram, wciąż cieszę się z tych momentów, które spędzam na lodowisku grając w hokeja. To mój 21 sezon. Co roku z radością wracam do rywalizacji. Czerpię z tego satysfakcję. Rozpoczęty właśnie sezon będzie ostatnim z 82-meczowym harmonogramem, który w kolejnym sezonie zostanie wydłużony do 84 spotkań. W trakcie rozgrywek przewidziano przerwę w połowie zmagań na zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 roku we Włoszech. Sezon zasadniczy skończy się w połowie kwietnia. Mistrzostwa bronią hokeiści Florida Panthers, ale to Edmonton Oilers, Colorado Avalanche i Carolina Hurricanes. To te zespoły są uważane za zdecydowanych faworytów sezonu. Inne drużyny, takie jak Vegas Golden Knights, Dallas Stars i Toronto Maple Leafs, również są postrzegane jako silni kandydaci, a wśród potencjalnych faworytów znajdują się Columbus Blue Jackets i Ottawa Senators. Mamy też do czynienia z finansowym rekordem wszechczasów NHL. Minnesota Wild podpisali nowy kontrakt ze swoim napastnikiem, Rosjaninem Kirillem Kaprazowem. To najwyższa finansowa umowa w rozgrywkach. 8-letnia umowa warta jest 136 milionów dolarów. Oznacza to, że Rosjanin rocznie rekordowo będzie inkasował 17 milionów dolarów. Teraz ze Stanów Zjednoczonych przeniesiemy się do Chin.
NBA is looking to make a comeback in mainland China and testing the waters after a multi-year hiatus. This around backlash around Hong Kong's 2019 pro-democracy protests.
Liga NBA wróciła do państwa środka. W Chinach rozegrano dwa spotkania sezonu przygotowawczego pomiędzy Brooklyn Nets a Phoenix Suns. NBA z powodu konfliktu nie była obecna w tej części świata przez 6 lat. Najlepsze koszykarskie rozgrywki na świecie w ramach światowej promocji rozgrywają swoje spotkania zarówno w sezonie przygotowawczym, jak i już w rywalizacji mistrzowskiej w Europie, Meksyku czy Azji. NBA w komunikacie podkreśla, że obecne działania mają być sposobem na odbudowę relacji z chińskimi kibicami, mówi komisarz ligi NBA Adam Silver. Koszykarscy kibice w Chinach są niesamowici. Tak naprawdę jest ich więcej niż wynosi cała populacja Stanów Zjednoczonych. Nie graliśmy tutaj od kilku lat i uważam, że jest to dla nas stratą. Mamy dalekosiężne plany współpracy z chińską stroną. Podpisaliśmy właśnie umowę na współpracę z tutejszą Państwową Federacją Koszykówki. Chińska liga jest bardzo prężna. Pekin znacząco inwestuje też w samą krajową reprezentację. W naszej lidze też mamy graczy wywodzących się z Chin. To są wartościowi koszykarze rokujący na przyszłość. Wcześniejszy konflikt pomiędzy obiema stronami rozpoczął się w 2019 roku. Wówczas menedżer Houston